Cześć! Witajcie w 18 odcinku ICD Weekend, cotygodniowego podcastu od Fundacji Internet. Czas działać. W tym tygodniu jestem z wami ja, Kuba oraz Michał. Cześć Michał.
Cześć Kuba. Dzień dobry Państwu.
Pierwszy temat na naszej liście dotyczy AI, o którym wciąż mówi się dużo. I opowiemy o tej dramie, jaka dotyczyła OpenAI w konflikcie z New York Times. Otóż jakiś czas temu New York Times oskarżył OpenAI o to, że wykorzystywali artykuły z New York Timesa do uczenia modeli językowych. No i teraz odpowiedź AI na ten zarzut, czy oni używali chronionych prawem autorskim artykułów z New York Timesa, czy nie, jest to, że New York Times musiał zhakować OpenAI, żeby dowiedzieć się, czy oni naruszali te prawa autorskie, czy nie. Generalnie twierdzą, że takie wpisywanie promptów, bo te prompty polegały na tym, że New York Times wpisywał pierwsze słowa artykułu i ChatGPT uzupełniał resztę, tak jak było w pierwotnym artykule. No OpenAI twierdzi, że takie korzystanie to jest łamanie zasad usługi ChatGPT, więc w ogóle nie ma problemu, bo te dowody zostały pozyskane w sposób, jaki oni napisali w regulaminie, że nie można robić.
Raczej chyba ich przewód myślowy idzie tak, że chodzi o to, że zwykły użytkownik nigdy by nie wpisał takich promptów, a więc nie ma problemu i nie może to zastąpić gazety.
No tak. No i póki co to jest w ten sposób rozstrzygnięte, znaczy do tego stopnia rozstrzygnięte, nie ma jeszcze dalszych jakichś decyzji czy wyroków odnośnie tego, czy OpenAI korzystał z tych materiałów, czy nie. No jednak dowody, które przedstawia New York Times, mi się osobiście wydają dosyć przekonujące. No nie wyobrażam sobie, że to akurat jest zbieg okoliczności, że model językowy wypluwa treść artykułu zgodną z pierwowzorem.
Ale ja myślę, że w ogóle OpenAI nie zaprzecza temu, że wykorzystał te artykuły, tylko uważa, że zrobił to na zasadzie takiego samego prawa, jakie mają inne czasopisma do przedruku na przykład, czy czegoś takiego. Myślę, że w tę stronę będzie szła ich linia obrony.
Okej. Czyli prawa autorskie kontra fair use.
Tak mi się przypomina kilka innych spraw. Jedną z rzeczy, którą też chciałem dzisiaj poruszyć, to jest to, że Nvidia też taki problem ma, to znaczy jest oskarżana, dlatego że Nvidia ma taką platformę swoją do napędzania chatbotów różnych. Jakby ktoś chciał mieć na przykład chatbot AI na swojej stronie czy coś takiego, no to tam sobie takie coś można użyć. I zarzucają im, że użyła takiego zestawu danych służącego do trenowania AI. Takimi zestawami danych wymieniali się różni badacze, tylko że był to zestaw danych, który nazywał się Books 3 podobno i miał zawierać 196 640 spiraconych książek. Czyli to jest w zasadzie analogiczne do tego, jakby ściągnęli sobie książki z torrentów, wrzucili je do modelu i czekali na oklaski. Oni oczywiście twierdzą, że uważają, że wszystko zrobili zgodnie z prawem autorskim. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeszcze nie mamy wyroku, w związku z tym jeszcze czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii.
W AI-owych tematach, no to też w newsach odbiło się echem trochę, że CNET, dosyć znany serwis o technologii, został zdjęty z listy zaufanych źródeł Wikipedii, a raczej został przeklasyfikowany z zaufanych na niezaufane. Wikipedia ma taką listę źródeł, które są oceniane pod względem wiarygodności. Już w 2020 roku redaktorzy Wikipedii zwrócili uwagę na słabą jakość i wiarygodność publikowanych materiałów. Jednak w listopadzie 2023 roku strona została całkowicie przepisana na listę niezaufanych źródeł. Najczęściej pojawiającym się głosem jest nie tylko kwestia autorstwa materiałów, czyli to, że one zostały wygenerowane przez AI, ale po prostu ich słaba jakość. Jednak no, fakt korzystania z AI zdaje się być takim już gwoździem do trumny wiarygodności CNET-u w oczach moderatorów Wikipedii.
A tak, jestem ciekaw, jak to pójdzie dalej, to tworzenie treści za pomocą AI. Ja pamiętam takie coś z internetem w ogóle, dlatego że no, jak byłem młody, to nie było jeszcze internetu. Wiem, że Państwu może się to wydawać zupełnie abstrakcyjne, ale tak kiedyś nie było internetu. No i jak internet się pojawiał, no to korzystali z niego akademicy na przykład głównie na początku. No, potem ludzie o dużych zdolnościach technicznych i tak dalej. Poszło to w taką stronę, że w tej chwili głównie wykorzystują to ludzie, którzy mają interes w tym, żeby jakieś treści umieszczać w internecie. No i jakość treści, które są w internecie, spadała Powoli, ale nieubłaganie. No i w tej chwili jest dużo gorsza niż to, co było kiedyś. Jest oczywiście dużo więcej tych treści. Myślę, że coś podobnego będzie z AI. To znaczy, w którymś momencie większość tekstu, który będzie w internecie, będzie tworzona przez AI. W tej chwili jesteśmy w przełomowym momencie w historii, bo no tak, właściwie już nie, ale już wszyscy pamiętamy taki czas, że wszystkie treści w internecie były tworzone albo przez ludzi, albo jeśli były tworzone przez boty, to było to bardzo łatwo rozpoznać. No to tak już teraz nie będzie. I myślę również, że AI zaczną się uczyć na tekstach, które tworzyły inne AI-e. Na szczęście dzięki temu być może szybciej będzie można rozpoznać AI, ponieważ to doprowadzi do tego, że zrobi się to wszystko dużo gorsze, te teksty, które tworzą. Będzie takie zamknięte kółko, w którym się same będą karmić tymi treściami i będzie coraz gorzej. Są prace, które oceniają, ile to generacji musi zająć, żeby bardzo złe się zrobiły teksty. I do takiej pracy dam odnośnik w naszych materiałach.
No, ja ostatnio napotkałem taki lifehack, żeby w wyszukiwania w Google dopisywać before 2023, żeby wyszukiwało tylko rzeczy jeszcze sprzed ery AI. I to przynajmniej w subiektywnym odczuciu wielu osób zwiększa jakość znajdowanych wyników.
Przypomina mi się XKCD, w którym był taki sketch polegający na tym, że ktoś tam kogoś zatrudnia do pracy. I pyta, w którym momencie magisterkę robił. A to nie, to dziękujemy, do widzenia. I potem mówi jakiejś osobie, że no wszyscy ci, którzy po tym jak Wikipedia powstała, zrobili magisterkę, to on nie chce takich.
Oj, no, punkt odcięcia.
Ale jeśli można jeszcze więcej pesymizmu, to pojawiły się już ataki, pojawił się pierwszy worm, działający ogólnie na systemach generacyjnej sztucznej inteligencji, na LLM-owych tego typu systemach. Nie na konkretnym systemie, na takich systemach. Badacze zrobili tak, że zrobili system, który używa RAN, czyli używa Retrieval Augmented Generation. To polega na tym, że zanim się wyśle prompta do jakiegoś takiego właśnie systemu, Generative AI, to uzupełnia się prompta jakimiś tam danymi, no, które w danej naszej aplikacji mogą w tym pomóc. Aplikacje, które wzięli na cel, to były aplikacje działające z e-mailem. A więc tam ten Retrieval Augmented Generation służyło do tego, żeby uzupełnić prompt o historię, jaką się miało z pewnymi korespondentami, która była w jakiejś bazie danych. No i pokazali, że są w stanie stworzyć e-maila, który zatruje tę bazę danych tak, że jak z niej będą wyciągane informacje, to będzie przekazywać tym korespondentom siebie. I jak również być może jakieś dodatkowe treści, gdybyśmy chcieli ich na przykład zaspamować czy coś takiego. Więc rzeczywiście zrobili worma, który nie wymaga żadnej akcji od użytkownika, i się sam rozpowszechnia. Worm to jest rodzaj złośliwego oprogramowania, który sam wyszukuje sobie cele i próbuje się propagować. No zwykle robi to przez internet. Nazwano tego worma wormem Morris 2. To jest przypomnienie oryginalnego Morris Worma, ponieważ pierwszy worm, jaki kiedykolwiek istniał w ogóle, został napisany przez Morrisa i dlatego tak się nazywa. A autorzy, przynajmniej jeden z autorów pochodzi z tego samego uniwersytetu, z którego pochodził jego autor. I takie systemy z Retrieval Augmented Generation oczywiście można w ten sposób zatruć, ale również autorzy próbowali po prostu systemu takiego asystenta, który podejmuje decyzję, co zrobić z e-mailem. I jeżeli się zobaczy kod źródłowy takiego asystenta, kod źródłowy promptów, które wysyła do sztucznych inteligencji, oraz jako jedną z akcji możliwych jest forwardowanie e-maila, to też można zrobić worma. Zupełnie wcale naprawdę Retrieval Augmented Generation nie jest potrzebne.
Powiedz mi jakby tak krok po kroku, jak to działa. W takim ataku ktoś wysyła maila do osoby, która korzysta z takiego asystenta, tak?
Tak, i to koniec. Atak został wykonany.
Ale co się dzieje potem?
I dalej, to zależy od odmiany tego ataku, ale jest tak, że przez system użytkownika zostaje zapamiętana ta interakcja w bazie danych, która potem będzie służyła do tego, żeby poprawiać prompty tego użytkownika systemu w korespondencji z innymi. I jeśli będzie prowadził korespondencję z innymi, to nagle na przykład doda mu się do e-maila coś, co po pierwsze będzie im mówiło, że czas kupić sobie pigułki na jakieś tam wzrosty czy coś takiego, a poza tym wyślę też treść taką, która z kolei zatruje ich bazy danych, jeśli ich używają. No i tak się to będzie rozprzestrzeniać. Nie wymaga to od użytkownika żadnych szczególnych akcji.
Wciąż mam jeszcze...
Trudno uwierzyć, prawda? Ja jeszcze raz powtórzę, że to nie jest na konkretny model AI na przykład. To działa z różnymi, czy z ChatGPT, czy z Lamą na przykład i tak dalej. No tam sprawdzili tylko z kilkoma. Ale to w ogóle może
na czym...
działać ogólnie.
A na czym polega to zatruwanie bazy danych?
No, że w bazie danych umieszcza się taką treść, która po pobraniu jej spowoduje działanie niepożądane przez tę generacyjną sztuczną inteligencję, która jest tam dalej, do której pójdzie prompt, który został skonstruowany przy użyciu danych z tej bazy.
Aha, okej. Okay. Ale kiedy częścią promptu jest treść maila? Bo rozumiem, że tutaj zachodzi jakieś takie sprzężenie, że decyzja, że jest wysłany mail do jakiejś osoby, ona dostaje, ten asystent potem przesyła treść tego maila do modelu językowego i potem dodaje adnotację, jak byś odpowiedział na takiego maila, tak?
No, powiedzmy z grubsza, to oczywiście troszeczkę inaczej może wyglądać, ale tak, taki jest mechanizm. Jeżeli się korzysta z tego Retrieval Augmented Generation, no to właśnie tak jest. I w systemach, które odpowiadają na pocztę, no to najczęściej właśnie ważna jest historia wcześniejsza korespondencji z daną osobą, więc to jest bardzo uprawnione założenie, że tak właśnie będzie.
Okej, czyli te maile stają się częścią potem promptu i przez to zatruwają jego przyszły output. To dobra, to już rozumiem. Czyli to troszeczkę jest taki klasyczny atak, w którym dane stają się kodem, który potem ktoś wykonuje.
Och, no wszystkie ataki prompt injection to są tego typu ataki i to w ogóle, gdyby myśleć bardzo abstrakcyjnie, to prawie wszystkie ataki na komputery to są tego typu ataki. Dlatego, że współczesne komputery używają architektury von Neumanna, w której właśnie nie ma specjalnej różnicy między danymi a kodem, co powoduje, że są bardzo uniwersalne i łatwo jest, na przykład możemy zrobić coś takiego, jak ściągnąć sobie aplikację, przecież to w ogóle nie miałoby miejsca, gdybyśmy nie traktowali kodu jako danych, ale powoduje, że można różnego rodzaju ataki robić. I takie ataki prompt injection zawsze się na tym opierają. I może zamieszczę w naszych materiałach też pracę dość ciekawą, którą czytałem o próbie stworzenia taksonomii takich ataków. Bo o ile zasada działania taka podstawowa, no jest prosta, jest właśnie taka, jaką mówimy, no to można na różne sposoby próbować to wykorzystać. I badacze konkurs zrobili, żeby próbować robić tego typu ataki wobec różnych modeli wielkojęzykowych, LLM-ach. No i spróbowali opisać jakoś, pogrupować te ataki. I to myślę, że dla niektórych może być ciekawa lektura. Ale żeby nie było tak tylko bardzo pesymistycznie zawsze, to jest ciekawe użycie AI, które widziałem na zaledwie jednym twicie, czyli nie widziałem jeszcze do tego pracy, ale być może się pojawi. Mianowicie ktoś wpadł na to, żeby użyć takiego modelu wielkojęzykowego sztucznej inteligencji do odcenzurowania ocenzurowanych PDF-ów. Ponieważ niektóre PDF-y są cenzurowane tak, że miejsca, których nie powinno się odczytać, są zaczernione, ale tylko litery, to znaczy to jest przez automatyczny system robiony, który po prostu tam, gdzie są litery, no to maluje czarną taką grubą kreskę. No ale na przykład spacje między słowami nie są przykryte taką kreską, więc można z długości bardzo dużo danych wyciągnąć o słowie, dlatego że różne litery w większości czcionek, różne litery mają różną szerokość, no i można próbować zgadywać, jakie słowo tam było. I do tego rzeczywiście AI, jakby tak pomyśleć, wydawałoby się, że całkiem dobrze się nadaje, no i faktycznie autor pokazał, że się nadaje. Także niedługo być może będziemy musieli lepiej cenzurować. Więcej danych trzeba będzie wymazywać.
Spacje przede wszystkim trzeba będzie też maskować.
Oj tak, to jest uważam duże uchybienie, że tam zostawiono spacje w wielu takich dokumentach.
No, z tego jak widzę coś ocenzurowanego, to raczej jest właśnie bez spacji. Znaczy nie ma widocznych tych spacji. Ale jestem ciekaw na przykład, czy by się AI też dobrze sprawdziło w takich sytuacjach, w których tekst nie jest zasłonięty czarnym prostokątem, ale jest rozmazany, gdzie masz jeszcze informacje o wysokości liter.
O.
Czy to jest wysokość litery X, czy małego L?
Jestem pewien, że jeszcze lepiej.
Tylko to już, no to już będzie troszeczkę, bo tu obstawiam, że to z tym zamazaniem słów, to de facto można wręcz LLM-a użyć bezpośrednio, dać mu jakieś tam wytyczne i jakieś ograniczenia mi to skierować.
Tak, tak. Aha, to znaczy, no nie, to co widziałem, to był wytrenowany jednak do takiego celu LLM.
A, okej. Okay. Ale LLM nadal, dobra.
Nadal o, LLM, tak.
Okay. A w takim rozmazaniu, to myślę, że trzeba jeszcze będzie dołączyć jakieś elementy widzenia maszynowego, więc to może być jakiś taki dodatkowy krok w tej implementacji.
Tak, ale takie rzeczy to już były robione nawet jeszcze przed AI, także to na pewno da się zrobić.
No, jak większość rzeczy, które się teraz przypisuje AI, już były wcześniej. Jak był hype blockchainowy, no to blockchainowi przypisywano zalety, które GPG i asymetryczna kryptografia już dawały ludziom za darmo od dawna.
No
ale...
tak. To oczywiście prawda, ale na przykład do tego właśnie do zgadywania słów, to uważam, że świetnie się właśnie do tego by się taki LLM przydał. Także to jest bardzo dobre zastosowanie.
Tak, takie dopasowane dokładnie narzędzia do...
Tak, tak, tak. Oczywiście no, trzeba tam, że tak powiem, ograniczać go długością, czego normalnie się nie robi. Nie jest to parametr, który AI takie rozważa, no ale można to zrobić i działa, jak widać, całkiem dobrze.
Co ciekawe... W tym twicie, jak teraz na niego patrzę, jest jedno takie długie, ocenzurowane słowo, jako samodzielna linijka i ten model wygenerował linka do jakiegoś bloga? Czy ja to dobrze rozumiem?
I czy on sobie halucynuje, czy nie, prawda? No, no trudno właśnie powiedzieć. Znaczy oczywiście, te modele nie robią nic innego oprócz halucynacji, to powiedzmy sobie uczciwie, no ale czy to jest prawda, czy nie, to nie wiem.
Sprawdzę, czy ten link działa.
Ale to, że on działa, chyba nie rozstrzygnie, czy rzeczywiście był w tym e-mailu, prawda?
404. Co zdaje się sugerować, że to mógł nie być ten link z tego pierwotnego maila.
No być może, ale sprawia wrażenie prawidłowego, prawda?
Tak, tak,
no,
tak.
No,
tak,
ten prawda. Sztuczna inteligencja to potrafi świetnie robić wrażenie.
Tak, ale na mojej przeglądarce ten link nie zrobił takiego wrażenia.
No zdarza się.
Zresztą, jak już jesteśmy w temacie AI, no to przychodzi mi na myśl ta dyskusja o tym, jak OpenAI na początku było otwarte, jak no, prezentowało się nawet w nazwie jako coś otwartego, służącego ludziom, a potem tak chytrze stało się prywatną firmą, nie ujawniamy swoich źródeł, usuwamy z jakichś tam swoich polityk jakieś klauzule o otwartości. I w temacie otwartości, już troszeczkę odchodząc od AI-a, warto poruszyć temat HDMI Forum. To jest takie konsorcjum, które kontroluje standard HDMI. Zabroniło firmie AMD implementowania standardu HDMI 2.1 narzędziom typu open source, w sensie no, w open source'owym sterowniku. Chodzi o narzędzie FreeSync od AMD, które jest otwartoźródłowe i które miało mieć wsparcie dla obsługi parametrów 4K przy 120 Hz oraz rozdzielczości 5K przy 240 Hz. I... problem był taki, że forum no właśnie odmówiło otwartej implementacji tego narzędzia z tymi funkcjami. Więc to zwraca uwagę na taki problem, że HDMI nie jest otwartym standardem. Ono jest wszędzie i na każdym urządzeniu, ale każde urządzenie konsumenckie, producent takie urządzenia, który chce dać gniazdo HDMI, musi płacić opłatę licencyjną. No i to jest standard, który jest... własnościowy, jest zamknięty, więc różne części tego protokołu no, nie mają otwartej dokumentacji.
Swoją drogą bardzo ciekawe, jak to jest realizowane. Myślę, że ze strony prawnej głównym czynnikiem jest to, że nazwa HDMI jest zastrzeżona. Jeżeli się chce używać logo HDMI na przykład na swoim produkcie i mówić, że się jest kompatybilnym z HDMI, no to nie wolno, dlatego że prawo do tego ma to konsorcjum. Ale jestem ciekaw, czy nie można by zrobić czegoś, co ma przypadkiem taką samą wtyczkę, zupełnie nie jest HDMI, ale no działa.
Tak było w przypadku złącza Thunderbolt. O ile się nie mylę, niektóre komputery, żeby mieć obsługę dla Thunderbolta, ale żeby nie płacić kosztów licencyjnych, umieszczały gniazdo, które właśnie działało, miało taki sam kształt, ale nie było podpisane jako Thunderbolt. No może z HDMI czas, żeby coś takiego też się samo stało. Taką alternatywą, która się nasuwa, jest DisplayPort, ale DisplayPort też nie jest otwartym standardem. O ile się nie mylę, to jest tak, że w telewizorach są głównie gniazda HDMI, a nie ma DisplayPortów, bo HDMI jest w dużej mierze kontrolowane przez producentów telewizorów, więc to do nich trafia część kasy z tych zakupów licencji, a producenci urządzeń konsumenckich no nie mają żadnego interesu we wspieraniu HDMI, poza tym, że no wszystkie telewizory to mają, więc no już lepiej obsługujemy HDMI. a woleliby, żeby obsługiwać DisplayPort, ale DisplayPort jest standardem bardziej w rękach właśnie producentów urządzeń konsumenckich, więc jest takie tarcie. Myślę, żeby się przydało wreszcie jakoś to, nie wiem, otworzyć, żeby był jakiś standard, który jest otwarty, jest rozwijany, trochę jak z USB. Bo tam nie ma aż takich problemów. Znaczy są różne inne problemy, chociaż jakby to jak USB nazywa kolejne standardy. Jest chyba, nie wiem, z 10 różnych standardów, które zawierają sobie USB 3 w nazwie, z jakimiś tam jeszcze dopiskami. Ale no mimo wszystko uważam, że sytuacja z USB jest lepsza niż z HDMI.
Aczkolwiek trzeba zauważyć, że tam też trzeba płacić, jak się chce robić urządzenie z USB.
Tak?
Z tego co wiem, tak, za przywilej nazywania tego USB, bo trzeba certyfikować urządzenie i trzeba mieć swój numer przede wszystkim.
A, okej. Okay.
Więc chociażby za to trzeba zapłacić.
Rozumiem. No a odnośnie otwartości HDMI, to jeszcze warto wspomnieć, że ta zamkniętość zapewne jest usprawiedliwiana znowu czym? No, prawami autorskimi, bo HDMI ma także w swoim standardzie DRM, czyli zabezpieczenie przed kopiowaniem. Jeżeli urządzenie nadaje właśnie szyfrowany komunikat, no to jest, nie powiem niemożliwe, ale jest bardzo utrudnione rejestrowanie tego obrazu. Jak ktoś na przykład grałby w grę, i nie posiadam, ale słyszałem takie głosy, że jak ktoś gra na PlayStation i nadaje sygnał z DRM-em, no to nie wszystkimi urządzeniami typu grabber można zarejestrować swoją grę w postaci pliku wideo, tylko trzeba mieć jakiś taki grabber, który wymusza brak obsługi trybu DRM, czy jakieś takie inne myki. Więc HDMI nie jest takim standardem, który służy konsumentowi. To jest ewidentnie projektowane pod to, żeby chronić dużych graczy.
I oczywiście za to utrudnianie wykorzystania praw dozwolonego użytku, które wszyscy mamy, powinni zostać rozjechani ciężkim walcem. No można pomarzyć.
Wszystko przed nami.
Może kiedy nasza fundacja zrobi się trochę większa.
Tak, zatem zapraszamy do wspierania nas na internet czasdziałać.pl/wsparcie i dołączania do naszej grupy patronów. Skoro już mowa o wielkich amerykańskich firmach, no to nie sposób nie wspomnieć o naszym ulubionym Apple. I wyszło kolejnych kilka rzeczy na jaw w tym wielkim sporze Apple kontra Unia Europejska w kontekście DMA. Tak skrótowo, DMA narzuca, to jest taka regulacja, która narzuca dla bardzo dużych graczy, tak zwanych strażników dostępu, określone wymagania, żeby te bramy zamkniętych ogrodów ekosystemów troszeczkę otworzyć. I jednym z warunków było to, żeby na iOS-ie można było, na iPhone'owym iOS-ie, żeby można było instalować aplikacje z innych źródeł niż Apple'owski App Store. Więc faktycznie w iOS-ie 17.4 jest taka możliwość i użytkownicy z Unii Europejskiej mogą instalować alternatywne App Store'y i instalować z nich aplikacje. Ale pod warunkiem, że przebywają na terytorium Unii Europejskiej. W momencie, w którym opuszczą terytorium Unii Europejskiej na dłużej niż 30 dni, to ta opcja jest wyłączona. Nie można instalować żadnych aplikacji z App Store'ów alternatywnych i nie można uaktualniać już zainstalowanych aplikacji. Trzeba się na chwilkę przenieść z powrotem do Unii Europejskiej, zainstalować aktualizację i wrócić tam, gdzie się chce przebywać.
Czy są jakieś granice strajku włoskiego, który Apple robi, jeśli chodzi o wdrażanie tej regulacji? No naprawdę.
Zdaje się, że mają bezgraniczne zasoby malicious compliance.
Sądzisz, że mają jakiś dział, który się tym zajmuje?
Myślę, że więcej niż jeden. Jak dotąd żaden z alternatywnych sklepów z aplikacjami nie jest dostępny na iPhone'ach, bo znowu ta regulacja dotyczy tylko iPhone'ów, nie iPadów, ale pierwsze sklepy zapowiedziały swoją już działalność. Jest Epic Games, który ogłosił, że będzie wypuszczał właśnie sklep ze swoimi grami. Po długiej batalii prawnej zresztą z Apple, jeszcze przed wejściem DMA. Ale no tutaj jest taka mała trudność dla Epic Games, bo wedle wytycznych Apple, App Store'y alternatywne nie mogą oferować aplikacji należących tylko do jednej firmy. Więc Epic Games też będzie musiał zatrudnić swój dział od strajku włoskiego, czy od malicious compliance, żeby właśnie, obstawiam, no nie wiem, zrobić jakąś inną firmę, która będzie należała do Epic Games, ale będzie miała inne logo i ona wyda jedną grę, jakąś taką, nie wiem, Minesweeper, czy jakieś demo z Unreal Engine, żeby można było to sobie stamtąd kupić, żeby oczywiście spełnić te wytyczne Apple'a. No myślę, że tutaj saga będzie toczyła się jeszcze latami. W ogóle to jest ciekawe, jak za każdym razem, kiedy zdarza nam się, no my redagujemy nasze podcasty, podcasty i nasze prasówki, które wcześniej robiliśmy i nasze artykuły i nie jesteśmy w stanie przy aktualnych zasobach, staramy się je powiększać spokojnie, przy aktualnych zasobach nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkim. I za każdym razem, kiedy skreślamy jakiś temat, bo już na przykład już nie jest aktualny i trzeba go po prostu odłożyć i skupić się na tym, co jest na bieżąco, ja powtarzam sobie i uspokajam się faktem, że Apple, Google i Microsoft będą nam dostarczały cały czas nowych treści do tego, żeby o czymś opowiadać. I muszę przyznać, że po latach naszej działalności oni w tydzień, po tygodniu po prostu niezawodnie dostarczają nowe tematy. Nawet takie rzeczy, których bym nie wymyślił jako żarty, oni robią naprawdę. Ale kontynuując temat tych alternatywnych sklepów z aplikacjami na iPhony, jeszcze firma MacPaw zapowiedziała uruchomienie mobilnej wersji swojego sklepu z aplikacjami Setup, który dotychczas działał na komputerach typu Mac. Jest to platforma subskrypcyjna, która za stałą miesięczną kwotę pozwala na instalowanie aplikacji z tego konkretnego sklepu. Wersję beta zapowiadają, że opublikują w kwietniu. Jest jeszcze Mobivention, który jest takim sklepem czy firmą, która planuje otworzyć się na publikowanie aplikacji B2B albo B2C, czyli bardziej chodzi o takie rozwiązania, w których jest jakaś firma i chce, żeby pracownicy mieli zainstalowaną jakąś aplikację, no i dystrybucja tych aplikacji wtedy będzie mogła być realizowana za pomocą tego alternatywnego App Store'a. No i oferują jeszcze White Label Solutions, czyli takie gotowe do użytku, ale nieobrandowane produkty, które można wypuścić pod własnym szyldem. Czyli chodzi o gotową aplikację typu App Store.
Rozwiązanie biznesowe służące do tworzenia App Store'ów.
No tak. Rozwiązanie biznesowe służące do tworzenia rozwiązań biznesowych. Tutaj przedsiębiorczość naprawdę widać kwitnie.
Mówiliśmy w różnych odcinkach na temat tego, czy kontrola jest dobra czy nie kontrola użytkownika. Ja mówiłem o tym, że to jest chwycenie użytkownika za twarz. Zresztą prowadziliśmy bardzo żywiołowe dyskusje na ten temat na naszej grupie patronów również, bo bardzo różne są opinie dotyczące tego, bo nie da się zaprzeczyć, że jeżeli na przykład ktoś zamknie użytkownika w klatce, nie pozwala mu robić niektórych rzeczy, no to użytkownik nie zrobi sobie też krzywdy. No ale z drugiej strony stracił właśnie wolność. Może chcielibyśmy mieć bardziej wolność wyboru niż niemożliwość zrobienia sobie krzywdy. A i tak okazuje się, że jak ci duzi mówią, że dla naszego bezpieczeństwa nas kontrolują, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, to się okazuje, że nie działa ta kontrola, więc jesteśmy zamykani w klatkach, a i tak nie mamy z tego tytułu benefitów. Ostatnio mówiliśmy o tym w kontekście różnych App Store'ów i malware'u, który się tam może szerzyć i tak dalej. Wspominałem o tym, że jednak ta kontrola nie powoduje, że nie ma malware'u, a więc nie mamy tego plusu, który teoretycznie powinien z tego wynikać. I to jest oczywiście problem, który pojawi się wszędzie. No, na przykład ostatnio widziałem ciekawy taki scam, w którym ktoś umieszczał w Canonical Snap Store portfel Bitcoina, w cudzysłowie portfel Bitcoina, który w istocie był aplikacją, która jak tylko się wpisało hasła, które mogły być użyte do portfeli bitcoinowych, to natychmiast gdzieś je wysyłała przez internet. No, prawdopodobnie w wiadomym celu. Ale to pokazuje, że oczywiście każdy App Store, no jeżeli nie jest naprawdę dobrze sprawdzony, będzie takie rzeczy miał. Trudno się przed tym chronić. Czy to jest open source, czy nie open source, tak może być, nie? No tak. I może niestety trzeba się może zgodzić na coś takiego.
Sam jestem rozdarty. Ostatnio była też taka kontrowersja, że był jakiś motyw do KDE, tak zwany Global Theme, który był złośliwy, w sensie jak się go instalowało, motyw, czyli no, że skórka taka, że inaczej system miał wyglądać. No i wyglądał inaczej, bo po jej zainstalowaniu były usuwane pliki, po prostu było RM-RF odpalane na wszystkich podnoszonych dyskach i się gość zdziwił dopiero jak go poprosiło o dostęp do sudo, do hasła administratora, kiedy zaczął usuwać także z głównej partycji dane, no i się z danymi pożegnał. Więc tak, zawsze bezpieczeństwo to jest jakiś taki rachunek zaufania. Ja mimo wszystko troszeczkę większym zaufaniem darzę otwarte rozwiązania niż Microsoftowe czy jakieś zamknięte, chociaż z drugiej strony jak ktoś wypuszcza coś open source'owego, to może mieć mniej reputacji na, że tak powiem, jako stawkę, jeżeli coś mu nie wyjdzie. Więc Microsoft musi tak delikatnie, tak trochę utrudniać ludziom życie, ale nie za bardzo, bo jak za bardzo, no to chociaż myślę, że naprawdę teraz testują limity z tymi nowymi zmianami w Windowsie.
No tak, ale chciałem powiedzieć i może słuchacze teraz nie wiedzą, że to są echa rozmów, które toczymy, ostro toczymy na grupach patronów, ponieważ my też nie mamy absolutnie jednoznacznego stanowiska w takich kwestiach. W każdym razie chciałem powiedzieć, że inne bodźce są dla Microsoftu i inne bodźce dla losowych hakerów, którzy wrzucą jakąś skórkę do KDE, która wymazuje wszystkie pliki. No, czegoś takiego Microsoft nie zrobi, takiego ataku. Zrobi inne oczywiście, nie? No, ale Microsoft nie ma żadnego interesu, żeby zmazywać pliki komukolwiek, raczej wręcz przeciwnie. On ma motyw chciwości, prawda? Więc niestety to nie jest tak, że coś jest panaceum, no ale są inne problemy może, tak powiem, w tych modelach.
Z drugiej strony Google też ma niby jakby motywację do tego, żeby nie usuwać ludziom plików, a zdarza się, że znikają po prostu ludziom dane z ich kont Google, no i nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi, więc...
No to albo z powodu niekompetencji, co oczywiście zawsze jest możliwe, no szczególnie niepłacącym klientom, to właśnie nie mamy pana płaszcza i no i co teraz, następnym razem będzie lepiej, albo jednak mieli jakiś interes w usunięciu, na przykład jeśli chodzi o aplikacje, które wymazywali ludziom z urządzeń, no to motyw też był taki, że przyszli do nich jacyś właściciele praw autorskich, którzy są prawdziwymi klientami Google'a, a nie są towarem Google'a, czyli nie są użytkownikami urządzeń. No i powiedzieli mu, słuchaj, nie, tutaj są tacy, którzy zmniejszają nam zyski, musicie coś z tym zrobić. No to Google zrobił.
No, mnie ciekawi, chociaż no może nie muszę jakoś specjalnie długo zgadywać, jakie bodźce kierowały Apple'em, kiedy jednak zdecydował, że nie usunie Progressive Web Apps z ekranu domowego w iOS 17.4 w Unii Europejskiej. I zapowiedział, że tak będzie i faktycznie wersja beta tego systemu nie miała już funkcjonalności PWA. To zapraszamy do słuchania poprzednich odcinków, żeby zapoznać się z pełnym zakresem tego tematu, ale w dużym skrócie Apple zamiast dawać w pełni, albo przynajmniej bardziej funkcjonalne aplikacje webowe, które są zainstalowane na ekranie domowym, to po prostu zrobiło z tego takie zwykłe zakładki i usunęło wiele funkcjonalności, zarzekając się, że to jest właśnie w celu tego, żeby mieć zgodność z DMA i jak ktoś był w Unii Europejskiej, no to nie mógł instalować Progressive Web Apps, tylko po prostu miał takie zwykłe zakładki. Odbiło się to szerokim echem wśród różnych grup, w szczególności Open Web Advocacy Group, które zrobiło petycję do Apple'a, no ale też blogosfera była po prostu, no drżała od tego, jak ludzie są oburzeni z powodu tego ruchu Apple'a. No i teraz Apple wycofał się z tego i faktycznie będzie można w iOS 17.4 instalować aplikacje typu Progressive Web App, ale tylko za pomocą Safari, a nie z pomocą innych przeglądarek. Więc Apple sprawia teraz wrażenie jako, oj tak, słuchamy naszych użytkowników jak najbardziej, no tutaj no byśmy chcieli mieć większą zgodność z DMA, no ale skoro wy chcecie inaczej i nie chcecie być tak ograniczani, no to teraz mają trochę taki, jakby nie wiem, myślę, że z jednej strony fajnie, że można to PWA instalować i to nie będzie tak spowalniało rozwoju PWA, jakby było tak, gdyby Apple wycofał zupełnie wsparcie, no ale z drugiej strony Apple od dawna spowalniał wsparcie PWA tym, że nie dawał pełnych funkcjonalności aplikacjom, które są właśnie instalowane w ten sposób. A teraz nadal no, nie można sobie wybrać, tak jak na Androidzie, czy PWA instaluje za pomocą Firefoxa, czy za pomocą Chroma, czy za pomocą innej przeglądarki, tylko to musi być Safari. Więc trochę Apple postawił na swoim tak naprawdę, ale sprawia wrażenie, jakby słuchał oddolnych ruchów. I aż... Aż mi ciężko nie wyobrazić sobie, że...
Odnieśliście, kochani nasi użytkownicy, wielkie zwycięstwo. Wszystko zostało po staremu.
Tak. Więc, no wiadomo, tutaj mogę tylko hipotetyzować. Nie wiem, co w ich głowach było, kiedy ten ruch robili. Jednak wydaje mi się, że to jest z jednej strony troszeczkę na rękę użytkownikom i bardzo na rękę Apple'owi. Bo nadal to Apple ma kontrolę nad tym, co PWA mogą robić na iOS-ie, a co nie.
Może jak ich jeszcze bardziej przyduszą, to jakieś pozytywne zmiany tam zajdą. Ja zauważyłem, że Microsoft również zaczyna wprowadzać ciekawe zmiany w związku z DMA. Zmiany do Windowsów na przykład. Mhm. I mam tutaj odnośnik do ich bloga, w którym mówią, że... Ale tylko dla Windowsów, które są sprzedawane w obrębie Unii Europejskiej też, tak. Wprowadzą zmiany, które polegają na przykład na możliwości usunięcia Edge'a i Binga.
Wow.
Będzie można usunąć Edge'a jako browser, będzie można usunąć Binga jako wyszukiwarkę. Również mają otworzyć dostęp do taskbara i tego panelu z widgetami wichajstrami, może po polsku, dla innych firm. zablokują automatyczne logowanie do innych produktów Microsoftu, jeżeli użytkownik się loguje przez konto Microsoftu, czyli ten taki online'owy login w Windowsach, i będą informować o łączeniu danych z Windowsów z danymi z jakichś innych produktów i usług Microsoftu. W ogóle Microsoft ostatnio bardzo mnie zaskakuje. Na przykład już zaczyna rozpowszechniać tę nową wersję aplikacji notatnika do niektórych użytkowników, bo to trwa zwykle jakiś czas, w którym jest moduł sprawdzania pisowni.
Wow.
I wyobraź sobie, nic tam nie ma o sztucznej inteligencji.
Nie.
I może to nie będzie działać w oparciu o sztuczną inteligencję. Mnie to też bardzo zaskoczyło, ponieważ Microsoft rzeczywiście dodaje sztuczną inteligencję do wszystkiego, co się rusza, a nawet nie tylko. Na przykład do File Explorera ostatnio, czyli żebyś mógł sobie wpisać zapytanie do Copilota, dodają tam Copilota, żebyś mógł wpisać na przykład zapytanie, które będzie wykorzystywało treść twoich plików. No i jestem ciekaw, do czego to doprowadzi.
Wow. Wow, ciekawe, czy także w enterprise'owym Windowsie to będzie włączone. Nie wiem, masz plik pełen dokumentów obarczonych NDA-em, wciśniesz przypadkowo jakiś klawisz i dane są wysłane do Microsoftu.
Na pewno będzie to można wyłączyć, co zresztą bardzo sobie chwalę. Może muszę wyjaśnić słuchaczom, że ja tutaj jestem uznany za tego windziarza, ponieważ bywa, że używam Windowsów również, ale używam wersji edukacyjnej Windowsów, która ma wiele cech takich jak Enterprise i w których można wyłączyć sobie niektóre rzeczy, a niektórych w ogóle nie mam, więc moje Windowsy wyglądają troszkę inaczej niż Windowsy średniego użytkownika.
Okay. A Copilot działa przez internet, nie? To nie jest jakiś lokalny model, który jest odpalany na komputerze.
Nie wiem, jak to będzie. Miałbym nadzieję, że dane nie będą opuszczać tego komputera.
Ale to jest Microsoft, więc raczej będą. No w przeciwnym wypadku to wymagało, no nie wiem, raczej by to dosyć wolno działało na komputerach, które nie mają jakiegoś przyspieszacza sprzętowego do AI.
I też dlatego nawet mówiliśmy o tym, że wymagania, znacznie wzrosną wymagania sprzętowe dla kolejnych wersji Windowsów. To oczywiście były plotki, nie wiemy jeszcze co będzie, ale mogłoby to sugerować, że jakiś tam uproszczony model może lokalnie chcą uruchomić. Takie modele sztucznej inteligencji, które już zostały wytrenowane, one wcale nie wymagają wielkiej mocy obliczeniowej. No ja mam na przykład taki do rozpoznawania mowy na moim telefonie, działa lokalnie. Wprawdzie działa wolno, nie działa nawet z szybkością 1:1, ale działa, więc myślę, że można by coś takiego rzeczywiście uruchomić na komputerach, tylko nie można by tego tam trenować. No trenowanie wymaga ogromnych mocy obliczeniowych i to zmiennoprzecinkowych operacji, stąd tam wykorzystuje się karty graficzne albo specjalne karty dostosowane takie do trenowania modeli, więc to byłoby, myślę, możliwe. Na komputerze porządnym można by taki model uruchomić lokalnie.
Myślę, że jeżeli Microsoft zrobiłby coś takiego, to myślę, że głównym takim powodem byłoby to, żeby to także działało, jak jesteś niepodłączony do internetu, chociaż wydaje się, że przyszłością Windowsa jest założenie, że cały czas jesteś podłączony do internetu. Ale jeżeli coś takiego zrobią, to oczywiście będą się chwalili, że to zrobili dla prywatności.
Oczywiście.
W końcu to jest bardzo ważna wartość dla Microsoftu. Mam nadzieję, że ilość...
Żeby się nią chwalić, tak.
Cieszę się, że nie miałeś żadnego problemu z odczytaniem ironii w moim tonie. Mam nadzieję, że dla słuchaczy też było oczywiste.
Żeby nie było na koniec tak wesoło, to może jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, która przynajmniej nie ma nic wspólnego z AI. Mianowicie w Washington Post widziałem ciekawy artykuł o push notifications. I o tym też kiedyś wspominaliśmy już przy okazji, przy innych okazjach. W każdym razie okazuje się, że zaczyna to FBI głównie, no w każdym razie stróże prawa, zaczynają wykorzystywać to do śledzenia ludzi. Wystarczy, że mają skądś push ID i zwrócą się do Apple'a, Google'a, no tych firm, które implementują taką funkcjonalność, żeby im przekazało odpowiednie dane. No i wtedy mogą powiedzieć, kto gdzie był na przykład i tego typu rzeczy. Co ciekawe, w tym artykule w Washington Post oni wspominają o 4 przypadkach, w których takie coś było zrobione i w 3 z nich Apple i Google wydawało dane bez nakazu sądowego w ogóle. bo to było w trybie takim, w którym stróże prawa twierdzą, że to stwarza natychmiastowe zagrożenie życia lub zdrowia i to trzeba zrobić. No i to te firmy zrobiły. I nie mam powodów przypuszczać, że było inaczej w ogóle, dlatego że każda technologia śledząca, no najpierw służy tylko do ścigania bardzo groźnych terrorystów i pedofilii i trzeba pomyśleć o dzieciach, tylko potem tak zwykle kroczek po kroczku się okazuje, że zaczyna być używana do śledzenia wszystkich. Także jestem ciekaw, czy zobaczymy coś więcej o tym w przyszłości, czy powstrzymają się.
No ja pamiętam dyskusję jeszcze lata temu o tym, dlaczego na przykład nie korzystam z usług Google na swoim telefonie i przez to niektóre aplikacje nie mogą dostarczać mi powiadomień, bo polegają właśnie na tych usługach Google do dostarczania informacji. No to ma zalety wydajnościowe, ale no ma tę wadę, że nie mogę wybrać, jaki jest dostawca tego zwiększenia wydajności, żywotności baterii i tak dalej. I no ale było, że tam nie ma treści przecież komunikacji, że, albo że jeżeli są, to można włączyć szyfrowanie i wiele aplikacji korzysta z tego szyfrowania i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Ale no kwestią są same metadane.
Ze strony śledzącej jest bardzo ważne to, że to może włączyć telefon, to może obudzić telefon. Zasada działania tego polega na tym, że push notification niejako budzi telefon, okay. A więc no nie uchroni nas to, że telefon jest uśpiony, że chwilowo mógłby się nie komunikować z czymś na przykład. Więc jest źle, będzie jeszcze gorzej.
Znowu, wiesz co, przeglądam jeszcze wszystkie notatki. Czy może jest jakaś pozytywna wiadomość, z którą możemy zostawić słuchaczy, bo znowu jest odcinek z Michałem i zostawiamy w takim grobowym tonie.
No dobrze, no jak ci tak bardzo zależy, to mam trochę lepszą informację. Mianowicie twórcy Flippera Zero, odpowiedzieli na to, że rząd Kanady ich zbanował, ich urządzenia. Długi artykuł tam napisali, który no mogę streścić. Nie, wcale nie jest tak, róbcie lepiej, bo no szczerze powiedziawszy to raczej innymi urządzeniami kradnie się samochody. Flippera Zero bardzo trudno byłoby użyć do łamania współczesnych, sprzed dekad nawet, systemów, powiedzmy tak sprzed 30 lat, to może jeszcze niektóre, ale później to już naprawdę nie. Systemów, w których no, mamy kontrolę centralnego zamka albo w ogóle zapłonu. I niestety wiele było artykułów i zresztą jest ciągle, które sugeruje coś innego. Ba, nawet w których mają nagłówki, które sugerują na przykład to, a potem opis jest zupełnie inny. Ja tam podaję przykład takiego jednego artykułu, w którym właśnie też sugeruje się, że Flipperem Zero można ukraść Teslę. No może można, jeżeli Flippera Zero użyje się do tego, żeby stworzyć sieć Wi-Fi, która udaje sieć Tesli i ktoś podjedzie na przykład do Superchargera i tam podłączy się z niewłaściwą siecią Wi-Fi i wpisze swoją nazwę użytkownika i hasło, żeby wejść na swoje konto Tesli. No to wtedy tak, ale nie ma to związku z kradnięciem samochodów takim, o jakim myślimy, czyli że zamiast kluczyka coś wykorzystujemy na przykład, to raz, a dwa, dużo łatwiej byłoby to zrobić zupełnie innym urządzeniem. No, tworzenie sieci Wi-Fi przy pomocy Flippera jest możliwe, ale to wymaga nawet trochę wysiłku. Jestem ciekaw, jaka będzie odpowiedź. Myślę, że sporo osób się trochę tym przejęło. No ale z drugiej strony rząd Kanady poczyna sobie w ostatnich latach naprawdę tak, że chyba można już powoli zacząć nazywać go reżimem, no więc poczekamy, zobaczymy.
Mi się podobał taki filmik, który Flipper Zero wypuścił, dotyczący właśnie łamania tych zabezpieczeń, znaczy łamania zabezpieczeń, otwierania samochodów zdalnie, przechwytując sygnał od tych pilocików, że to, co Flipper potrafi zrobić, to jest przechwycić sygnał od takich pilotów, które są naprawdę starej generacji, w których właściwie mają stały kod, który się nie zmienia i po prostu go wysyłają. No i jeżeli on go przechwyci, no to jest go w stanie nadać i też spowodować, że samochód się otworzy. Ale teraz no te zamki są zrobione tak, że za każdym razem wysyłają inny kod, więc jednorazowe przechwycenie nie wystarczy do tego, żeby otworzyć zamek. Poproszę mnie Michał, jeżeli coś mylę.
O nie, ba, ja chciałem dodać więcej. Powtórzyć jeszcze raz, no, że to nie tylko, że teraz, nie. 20 lat temu też tak już było.
Tak.
To nie jest tak, że teraz, och, to w najnowszych zamkach nie da się tego otworzyć, no ale w starszych to może można. Nie, chyba już nie jeżdżą takie samochody, które mają zamki na stały kod. Nie widziałem takiego.
I to, co Flipper Zero pokazał w filmiku, to to, że takie samochody, których zamki można zhakować za pomocą Flippera, to nie są Tesle, tylko właśnie jakieś tam starsze samochody. I takie, które można, no to można także zhakować za pomocą zwykłego komputera i kabla od słuchawek. Dolutować do kabla trzeba jakieś proste elektroniczne komponenty, super tanie, ale to nie jest jakaś super zaawansowana logika. Robi się z tego antenę i normalnie można w Audacity nagrać sobie przechwycony sygnał i z niego odczytać te zera jedynki, które były wysyłane przez ten klucz i potem również je nadać.
Właściwie jest to wojna propagandy trochę w tej chwili, także no powiedzmy sobie szczerze, te działania rządu tam były, przepraszam, pod publiczkę tylko, że o, patrzcie, to jest coś, co możemy zrobić i to właśnie robimy, jesteśmy niezwykle skuteczni. Ale z drugiej strony może być argument też taki, że Flippera można zaliczyć do urządzeń służących głównie do hakowania. To jest troszeczkę tak jak różnica między, nie wiem, na przykład wytrychami a młotkiem. No młotka, ojej, młotka można może kogoś zabić młotkiem, ale jednak główną funkcją młotka jest wbijanie gwoździ. Natomiast wytrychy służą generalnie do tego, żeby omijać zamki jakieś, omijać zabezpieczenia. I dlatego czasami, no pomimo tego, że omijanie zabezpieczeń właściwie, broń Boże, nie zawsze musi się wiązać z łamaniem prawa, ale na to czasami daje się ograniczenia w różnych systemach prawnych. Na przykład w Polsce też nie można posiadać wytrychów, jeśli się nie trudni zawodem, w którym to jest konieczne, ale są inne kraje, w których można, także no, różne są tu rozwiązania. Jestem ciekaw, jak będzie prowadzona ta argumentacja z dwóch stron, bo pewnie dojdzie do jakiegoś sporu prawnego.
Czas pokaże i cokolwiek czas pokaże, my to wam, słuchaczom, przedstawimy w następnych odcinkach naszego podcastu. Tymczasem dopłynęliśmy do brzegu. Dziękuję, Michał, że troszeczkę uratowałeś brzmienie, ton może ostatniego tematu poruszonego i zakończyliśmy na troszeczkę bardziej pozytywnej nucie. Dziękuję ci za udział w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam za słuchanie, dziękuję Mateuszowi Jarczyńskiemu za pomoc w przygotowaniu moich części materiałów w tym tygodniu i słyszymy się z wami już za tydzień. Do usłyszenia.
Również dziękuję tobie, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Jeżeli przypadł ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy.
Adam Jurkiewicz, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła, Stanisław Gołębiewski, Tomasz Hrycyna.
Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.